Za nami pięciolecie pierwszego w województwie łódzkim całodobowego ośrodka dla pacjentów respiratorowych. Ośrodek jest prowadzony przez Stowarzyszenie Łódzkie Hospicjum dla Dzieci Łubkowa. Jarosław Maćkiewicz ze stowarzyszenia jest z nami.
Dobry wieczór.
Od razu nasuwa mi się pytanie, jak się jubileusz udał?
Dziękuję. Kameralnie i bardzo energetyzująco. To znaczy gościem zdalnym, ale takim, który zrobił naprawdę najlepsze wrażenie, był Piotr, nasz podopieczny, który od 20 lat oddycha przy pomocy respiratora. Nie jest to najdłuższy stażem pacjent, natomiast Piotr od 20 lat oddycha przy pomocy respiratora metodą nieinwazyjną, to znaczy bez tracheotomii. I Piotr po prostu w kilku minutach za pośrednictwem filmu przygotowanego przez Agnieszkę Rutkowską i Adama Wróbla powiedział o sobie, o swoich marzeniach, o swoim funkcjonowaniu. Piotr jest studentem finansów i bankowości cyfrowej, więc taki kierunek dla mnie dość wymagający. Jestem ekonomistą z wykształcenia średniego, więc tym bardziej podziwiam. Piotr też jest redaktorem pisma wydawanego przez studenckie koło naukowe Progres na Uniwersytecie Łódzkim. I nie byłoby w tym jeszcze może niczego nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że Piotr komunikuje się tylko za pomocą ruchu gałek ocznych. W związku z powyższym, jeżeli sobie to już wyobrazimy, no to mówimy, nie no, szacun, nie no, kosmos. I naprawdę tu chodzi o to, żeby zobaczyć pewną niezwykłość w zwykłości, bo Piotr przede wszystkim podkreśla to, że żyje w rodzinie, że niczym się nie różni od swoich rówieśników, ma swoje marzenia, swoje aspiracje, swoje obowiązki, swoje zadania, ale potrafi je realizować pomimo tych ograniczeń, które są związane z chorobą, a Piotr cierpi na rdzeniowy zanik mięśni typu pierwszego, czyli najcięższą postać rdzeniowego zaniku mięśni.
20 lat, a wy 20 lat, ponad 20 lat właściwie funkcjonujecie.
Tak. Z tym, że od 5 lat prowadzimy ośrodek całodobowy i to jest uzupełnienie naszej opieki domowej. W chwili obecnej pod naszą opieką znajduje się 115 pacjentów, z czego 95 znajduje się w opiece domowej, 20 mamy w opiece stacjonarnej na ulicy Łubkowej 1 w Łodzi.
Jeżeli chodzi o pomoc, którą młodzi ludzie zazwyczaj znajdują w waszym ośrodku, to jest ten ośrodek dla pacjentów respiratorowych, czyli ten jubileuszowy ośrodek, to mamy tam 43 pacjentów, tak?
Od czasu, kiedy otworzyliśmy ten ośrodek, 43 pacjentów przez ten ośrodek przeszło. W chwili obecnej docelowo mamy 23 miejsca, tam stacjonarnie na Łubkowej. I w chwili obecnej jest 20 pacjentów. Za niedługi czas zostaną przyjęci kolejni pacjenci. To jest też związane z pewną logistyką, bo najczęściej pacjenci, którzy trafiają do nas, do ośrodka na Łubkowej, to są pacjenci z całej Polski. O ile opieka domowa sprawowana jest na terenie Łodzi i całego województwa łódzkiego, o tyle pacjenci stacjonarni, ci pacjenci z respiratorem, którzy wymagają całodobowej opieki z naszej strony, pochodzą z Łodzi, z województwa łódzkiego, ale również z całej Polski, zwłaszcza w przypadku dzieci. I dlaczego akurat w przypadku dzieci? Bo to, co robimy w opiece domowej i to, co robimy od 1999 roku, to jest umożliwianie powrotu dzieciom z OIOM-ów do domów. Nie wszędzie w Polsce tak to wygląda. W sensie są takie rejony Polski, gdzie
Czy ile takich ośrodków jest w Polsce?
Na palcach jednej ręki można byłoby policzyć.
No, czyli mało.
3. Dla osób dorosłych będzie może koło 7, natomiast takich, które mogą przyjąć dzieci, to chyba będzie nie więcej niż 3 w Polsce. Z tym, że to jest bardzo ważne do podkreślenia. Gdyby była taka możliwość, to my nie przyjęlibyśmy żadnego dziecka tam na Łubkową, bo chcielibyśmy, żeby każde dziecko było w domu. I to jest taki punkt docelowy naszej działalności. Natomiast te wówczas kilkanaście lat działalności już nam pokazało, że nie zawsze chcieństwo jest możliwe. To znaczy, czasem rzeczywistość jest dużo bogatsza niż nasze wyobrażenia.
Czyli kiedy można wypuścić dzieci do domu? W jaki sposób jest możliwa? W jakich
warunkiem
sytuacjach jest możliwa opieka?
Opieki domowej jest przede wszystkim zapewnienie opieki przez domownika, przez rodzica. Nie każde dziecko może, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, nie w każdym miejscu w Polsce zorganizowana jest opieka domowa. To znaczy w Łodzi, w województwie łódzkim, tak mamy zorganizowaną opiekę, że jesteśmy w stanie dojechać do najdalszego miasta w naszym województwie i jeżeli rodzice są wydolni opiekuńczo-wychowawczo po odpowiednim przeszkoleniu, my dojeżdżamy z opieką lekarską, pielęgniarską, rehabilitacją medyczną i to jest minimum pięć wizyt w tygodniu. Natomiast są takie miejsca w Polsce, gdzie nie ma, po prostu nie ma zespołów opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie. Ja wiem, że to brzmi strasznie, tak chropowato. Ci pacjenci, którzy oddychają przy pomocy respiratorów, to są pacjenci wentylowani mechanicznie. I są takie miejsca w Polsce, gdzie jest to naprawdę fatalnie zorganizowane i dziecko nie ma możliwości opuścić OIOM-u, wrócić do swojego domu rodzinnego w danym miejscu. Są też takie obszary Polski, gdzie filozoficznie jakby nie wierzy się w to, że dziecko z respiratorem może być w swoim domu, podczas gdy w Łodzi od 1999 roku, no to wtedy w maju 1999 roku pierwszy pacjent opuścił OIOM na Spornej i wrócił do swojego domu rodzinnego, Dawid. Dawid jest pod naszą opieką, jest najdłużej wentylowanym pacjentem, o którym mamy świadomość, na pewno w Europie. Nie wiemy jak to na świecie, ale na pewno w Europie jest to najdłużej wentylowany pacjent z SMA typu pierwszego, czyli tej najcięższej postaci choroby, oddychający przy pomocy respiratora. Dawid oddycha inwazyjnie, to znaczy przez rurkę tracheostomijną, inaczej niż Piotr. Niemniej tak samo bez respiratora nie mógłby w ogóle żyć. Już nie mówimy o funkcjonowaniu, o życiu.
Czyli właściwie pacjenci, którzy się z wami związują, to już tak zostają na zawsze?
Można byłoby tak powiedzieć. Zależy jeszcze od tego, jakie to jest świadczenie. Jeżeli chodzi o respirator, to właściwie nie znam przypadku, żeby ktoś z tego respiratora zrezygnował. Natomiast pod naszą opiekę trafiają również na przykład skrajne wcześniaki. I to jest ta grupa dzieci, których życie jest bardzo zagrożone na samym początku, ale to jest też grupa dzieci, która najczęściej po pewnym czasie jest wypisywana spod naszej opieki ze względu na ustabilizowanie stanu zdrowia, to znaczy przestaje temu życiu coś zagrażać i po pewnym czasie udaje nam się większość z tych dzieci wypisać jako dzieci naprawdę samodzielne. W sensie oczywiście wcześniaki mają dużo gorszą pozycję startową niż dzieci, które się rodzą w oczasie, ale to też jest niesamowite, jak widzimy walkę tych, najpierw walkę o tych wcześniaków, bo to się najczęściej dzieje w szpitalach, a później widzimy samą walkę tych dzieci, które nadganiają swoich rówieśników. To jest niesamowita historia, tak. Zwłaszcza, że no proszę sobie wyobrazić, jakbyśmy postawili na ringu pięściarza, który waży 100 kg, a przeciwko niemu stanąłby ktoś z wagi piórkowej albo muszej. No, jakby intuicyjnie widzimy, że no, nie ma szans na zwycięstwo. Natomiast wcześniak bardzo często jest 2-3 razy lżejszy od dzieci, które się rodzą o czasie, a później doganiają, więc...
Ja myślę, że w ogóle przy waszej akurat działalności to musi być rzeczywiście wielka radość. Wyprowadzić takie dziecko, zobaczyć, że może żyć normalnym życiem.
Co więcej, ta radość jest celebrowana przy okazji jakichś spotkań typu piknik rodzinny albo spotkania wigilijne.
Oczywiście się spotykacie wszyscy.
Spotykaliśmy i będziemy się spotykać. Natomiast ostatnie 2 lata Niestety były związane również z tym, że to, co jest tak bardzo ważne
dla nas wszystkich, były trudne. Tak.
I my wszyscy w ogóle mamy taką nadzieję, że słowo pandemia trafi na indeks słów zakazanych, że nie będzie używane w przestrzeni publicznej, zostanie poddane procesowi tabuizacji i w ogóle wymarzymy, to będzie słowo zakazane po prostu, ale też bądźmy realistami. Dwa ostatnie lata spowodowały, że nie było tych spotkań integracyjnych naszego środowiska hospicyjnego, ale już mamy zaplanowane spotkanie, piknik rodzinny w czerwcu. Jeszcze nie zdradzam daty, natomiast...
No, ale to już rzut beretem, można
tak,
powiedzieć.
Tak, już zostały rozpoczęte wszystkie działania mające na celu zorganizowanie tego pikniku. Nie wyobrażamy sobie, żeby coś nam stanęło na przeszkodzie, bo tu nie chodzi tylko o to, że spotykamy się, jesteśmy ze sobą. To jest naprawdę integracja, bo proszę sobie wyobrazić, że większość uczestników tego pikniku, on się odbywa w czerwcu, żeby połączyć i dzień
dziecka,
i dzień matki, i dzień ojca w jedną rodzinną imprezę. Zdecydowana większość uczestników to są przecież dzieci oddychające przy pomocy respiratorów. To nie jest tak, że sobie dziecko wsiada w samochód i jedzie.
Na piknik.
Musi pojechać z rodzicami, to jest pierwsza rzecz. Ale ci rodzice, zwłaszcza ci, którzy są wzorem, to jest bardzo ważne, o tym za chwilę, oni muszą pamiętać, że żeby się wybrać na taką wycieczkę, no to trzeba zabrać ze sobą trochę sprzętu. Nie tylko trzeba zabrać respirator, no warto by jeszcze sprawdzić, czy bateria jest naładowana, trzeba zabrać ssak, trzeba zabrać pulsoksymetr.
Czyli trochę inaczej niż w sytuacji, kiedy my sobie wyobrażamy piknik, że zabieramy koc i herbatę.
To zupełnie inaczej wygląda. Natomiast bardzo gorąco Państwu polecam, na naszej stronie internetowej łupkowa.org jest taka zakładka Wieści z Łupkowej i tam mogą Państwo przeczytać w ostatnim numerze list od mamy. To jest mama Kuby, jednego z naszych podopiecznych, która dzieli się swoimi doświadczeniami już kilkunastoletniej opieki nad Kubą i tym, jak wyglądają ich wakacje. Oni co roku jeżdżą na wakacje i oni bardzo dużo podróżują. I teraz wracam do tego wzoru. To jest bardzo ważne, żeby pokazać ludziom, którzy są zwłaszcza na początku opieki, żeby nie koncentrowali się na ograniczeniach, tylko na wyzwaniach. Bo dla nas, laików, spojrzenie na kogoś, kto jest nieuleczalnie chory, jeszcze na dodatek potrzebuje sprzętu o dziwacznych nazwach, żeby funkcjonować, to jest od razu blokada. Ale jak? Gdzie? Tutaj się nie da. Natomiast masa rodzin pod naszą opieką udowadnia, co się nie da. Gdzie się nie da, prawda? No jeżeli na przykład rodzice z Kubą i jego rodzeństwem, bo to jest też ważne, że Kuba ma dwie siostry, wyjeżdżają nad morze w czasie wakacji, żeby odpocząć, żeby zmienić otoczenie, żeby skorzystać z atrakcji, jakie daje pobyt nad morzem, to naprawdę trzeba pochylić czoło, zdjąć kapelusz, powiedzieć szapuba, prawda? Bo z jednej strony dla nich to jest naturalne, to jest oczywiste, to jest wpisane po prostu w rytm funkcjonowania, ale z drugiej strony oni właśnie pokazują tym rodzinom, które dopiero rozpoczęły opiekę w takich warunkach, że to jest możliwe. I jak spojrzymy na przekrój naszych rodzin, które znajdują się pod naszą opieką, to wyjazdy wakacyjne stają się pewnego rodzaju standardem. W sensie nie zamknięto się na chorobę i na ograniczenia, które są związane z naprawdę bardzo ciężkimi stanami. To nie jest tak, że te dzieci chorują powierzchownie. Ich życie w każdej chwili jest zagrożone. Natomiast jeżeli byśmy się na tym tylko koncentrowali, na tym zagrożeniu, no to trzeba byłoby wysterylizować mieszkanie, stworzyć,
nikogo tam nie wpuszczać,
stworzyć oją w domu, ale takie życie byłoby nieznośne. I też proszę zwrócić uwagę, dwa ostatnie lata nie spotykaliśmy się, nie było takich warunków, ale przecież te dzieci nie zniknęły, one były w domach. I co więcej, w tych domach udało się stworzyć takie warunki, że z jednej strony zapewnić bezpieczeństwo, z drugiej strony nie pozwolić na to, żebyśmy powariowali. W ogóle przez cały ten czas pandemii bardzo, bardzo z takim dużym niepokojem patrzyliśmy na to, że te dzieci z jednej strony są zamknięte w swoich mieszkaniach, ale z drugiej strony są otwarte te kanały sączenia się informacji, które nie były uspokajające. Czym innym jest dla nas przyjąć informację o zagrożeniu płynącym z relacji, z nietrzymania dystansu i tak dalej, a czym innym dla dziecka, które jest całkowicie zdane na opiekę swoich najbliższych. To są zupełnie dwie różne rzeczywistości, bo będąc aktywnym, mam wpływ na to, z kim się spotykam. Natomiast będąc zależnym całkowicie od innych, nie mogę postawić pewnych granic, bo jestem zdany na opiekę. Stąd też myślę, że nasze dzieci...
Teraz rozumiem, dlaczego pan powiedział, że należałoby to słowo wykreślić, pandemię.
Tak, bo one cały czas żyły w tej świadomości zagrożenia, które jest. A jednocześnie trzeba podkreślić, że na przykład w opiece stacjonarnej żaden z naszych pacjentów nie zachorował na COVID. W opiece domowej dopiero w tej trzeciej fali zaczęły się pojedyncze przypadki, ale nie mieliśmy jakichś sytuacji takich dramatycznych, żeby coś się wydarzyło. Respirator trochę chyba też po części chroni przed infekcją. To jednak jest ominięcie pewnych dróg fizjologicznych. A powietrze, które przechodzi przez respirator, jest filtrowane, więc być może miało to jakiś wpływ. To, co trzeba powiedzieć, żadne z naszych dzieci nie odeszło z powodu COVID-a. To jest ważne, tak?
Powiedzieliśmy wzorcowi rodzice, ale te warunki, które wy stwarzacie u was w ośrodku, to też jest próba stworzenia takich warunków rodzinnych.
Bardzo byśmy chcieli, bo tylko to ma sens. Natomiast... Każdy, kto pracuje na łupkowej, ma świadomość tego, że tak jak respirator jest protezą oddechu, tak nasz ośrodek jest protezą domu. To nie jest to samo, chociaż bardzo byśmy chcieli. Nawet na płaszczyźnie relacji opiekun-dziecko, to nie jest relacja oparta na bliskości w sensie fizycznym. Tutaj dotyk jest dużo bardziej zredukowany niż w innym typie opieki, bo na przykład nasi pacjenci nie są noszeni na rękach. Nawet te najmniejsze dzieci. To jest nasza naturalna potrzeba, kiedy jesteśmy dziećmi, bycia noszonymi na rękach. I to ma ogromny wpływ na to, jak się rozwijamy emocjonalnie, psychicznie, fizycznie. Ponieważ wszystkie dzieci, które przebywają na ulicy Łupkowej, są dziećmi oddychającymi przy pomocy respiratora, to też powoduje, że te oddziaływania są dużo mniejsze. Oczywiście próbujemy równoważyć ten deficyt dotykiem przez głaskanie, przez rozmowę, przez odpowiedni sposób mówienia. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że to są naprawdę najciężej chore dzieci, które jeszcze na dodatek wymagają wsparcia oddechowego przy pomocy specjalistycznego sprzętu. Więc tym dzieciom jest dużo trudniej. To też są dzieci najczęściej w bardzo ograniczonym kontakcie, nie wiem jak powiedzieć, werbalnym byłoby za dużo, bo kiedy mówimy o niemowlakach, to w ogóle nie mówimy o kontakcie werbalnym. Natomiast to są dzieci, które doświadczają na przykład wielu schorzeń związanych z chorobami genetycznymi. I właściwie tak naprawdę podejście do każdego z tych dzieci jest zupełnie inne. One nie rozwijają się jak ich rówieśnicy. Natomiast działamy w takim paradygmacie, jakby każde z tych dzieci nas słyszało, widziało, rozumiało. To jest podstawa naszych relacji. Czyli nie traktujemy tego dziecka tak, jakby było nieobecne. Wręcz przeciwnie. Pielęgniarka, nawet dokonując takich czynności jak odessanie, rozmawia z dzieckiem, mówi, tłumaczy, co w tym momencie robię, ponieważ wiemy, że i to, co mówimy, i sposób, w jaki mówimy, ma działanie terapeutyczne. To jest bardzo ważne. I to też jest widoczne, kiedy trafia do nas dziecko.
To powinno być wprowadzone w ogóle chyba do metod leczenia, tak myślę.
Chcielibyśmy, żeby tak wyglądały szpitale, natomiast szpital i hospicjum to nie jest to samo. W szpitalu trzeba się skoncentrować na tym, żeby pacjenta jak najszybciej doprowadzić do jakiejś równowagi zdrowotnej i wypisać go do domu albo do innego oddziału. Natomiast w hospicjach nie leczymy. Nie leczymy przyczynowo. W hospicjum podnosimy jakość życia nie koncentrując się na tym, na co kto choruje. To jest oczywiście w przypadku dzieci bardzo, bardzo trudne, bo wiedząc, że życie tego dziecka jest zagrożone, że rozwój na pewno nie będzie przebiegał tak, jak wyglądałby w przypadku zdrowego dziecka, trzeba dołożyć wszelkich starań, żeby ochronić jakość życia tego dziecka, chociaż ona została bardzo mocno naznaczona chorobą, na które to dziecko cierpi. W związku z powyższym trzeba robić tak, jakby tej choroby nie było, a jednocześnie trzeba wiedzieć, że choroba na wszystko nie pozwala. Tak? Jest to trudne. Jest to nawet dla personelu, powiedziałbym, dużo trudniejsze niż praca na OIOM-ie, gdzie działa się pod pewną presją czasu, pod presją sytuacji zdrowotnej, ale jednak z perspektywą wyprowadzamy pacjenta do jakiegoś poczucia, do jakiegoś bezpiecznego, stabilnego poziomu. Tutaj mamy pacjenta ojomowego w stanie stabilnym, więc nie działamy sprintowo, działamy maratonowo. Trzeba rozciągnąć to tak, żeby zapewnić przede wszystkim bezpieczeństwo i z tego poczucia bezpieczeństwa dopiero pracować nad jakimś rozwojem, pamiętając, że najważniejsza jest ochrona jakości życia tego pacjenta. I tutaj paradoks, że gdybyśmy, tak jak w szpitalach, zwłaszcza na OIOM-ach, za cel postawili sobie wydłużenie życia, to siłą rzeczy byśmy spłaszczyli jakość tego życia. Bo OIOM to nie jest miejsce, gdzie możemy docelowo długo przebywać. I każda interwencja na OIOM-ie jest przede wszystkim podporządkowana przedłużeniu życia, bo wtedy możemy coś zrobić. Natomiast w przypadku naszych pacjentów mamy już wyłonione na przykład takie sztuczne drogi jak tracheotomia, czyli ominięcie naturalnego aparatu, którym oddychamy. Nie mamy, powietrze nie przechodzi przez nos, przez krtań, przez nagłośnie. Jest podawane bezpośrednio do tchawicy. Dziecko jest najczęściej karmione bezpośrednio do żołądka przez sondę, przez skórną. Często jest zacewnikowane, więc gdybyśmy patrzyli na to, to wszystkie te ingerencje, które nastąpiły wcześniej, już obniżyły jakość życia. Oczywiście one zostały przeprowadzone po to, żeby umożliwić w ogóle opiekę, funkcjonowanie dziecka, ale automatycznie obniżyły jakość życia. W związku z powyższym my w hospicjum musimy zrobić wszystko, żeby tę jakość podnieść. Gdybyśmy za cel postawili sobie, żeby to dziecko żyło jak najdłużej, to będą kolejne interwencje, które będą ograniczać jakość tego życia. Natomiast paradoks polega na tym, że im bardziej skoncentrujemy się na opiece, im bardziej skoncentrujemy się na jakości życia, tym bardziej dziecko chce żyć. I wtedy życie się wydłuża nie dlatego, że my chcemy je wydłużyć. Mhm.
Tylko dlatego, że jego jakość jest lepsza.
Tak, dlatego, że dziecko chce żyć. Bo to jeszcze lepiej widać w przypadku pacjentów dorosłych, bo dorosłymi również zajmujemy się na łupkowej. Każdy z nas, jeżeli wyobrazi sobie, że na przykład z dnia na dzień staje się całkowicie zależny od opieki innych osób. Jego życie jest całkowicie zależne od urządzeń medycznych. To pierwsze, co to budzi się w nas lęk, budzi się niezgoda, nawet takie myślenie, w życiu nie chciałbym, wolałbym umrzeć, niż znaleźć się w takim stanie. I jeżeli dziecko jest w takim stanie, to dla tego dziecka jest to paradoksalnie stan naturalny, bo ono od urodzenia jest w takim stanie. I ono, jeżeli rozwija się intelektualnie, to nie porównuje, nie doświadcza straty. Natomiast każdy dorosły w pierwszym momencie przede wszystkim doświadcza straty, która powoduje potworne obniżenie jakości życia. No jeżeli sobie uświadomię, że straciłem władzę nad swoim życiem, nie jestem w stanie zrobić niczego swoimi rękoma, nogami. W przypadku stwardnienia zanikowego bocznego, SLA, bo to głównie są pacjenci dorośli w opiece stacjonarnej, to jest choroba, która zabiera wszystko poza świadomością. Więc trzeba włożyć ogromny wysiłek w tym, żeby po pierwsze pracować na akceptacji, bo jeżeli zostawimy pacjenta ze świadomością straty, to naprawdę trzeba tylko włączyć stoper i liczyć, ile czasu mu zostanie do odejścia. to nie jest tak, że ktoś, kto oddycha przy pomocy respiratora, nie może umrzeć. Respirator to nie jest przepustka do nieśmiertelności. Respirator to jest tylko urządzenie, które zastępuje oddech, ale respirator już nie zastępuje wymiany gazowej, on tylko do płuc tłoczy powietrze w odpowiedniej proporcji i częstotliwości i to powietrze odbiera, natomiast wymiana gazowa następuje w samych płucach. Jeżeli płuca są niezdolne do wymiany gazowej, pacjent musi umrzeć. To był dramat pacjentów na oddziałach covidowych, którzy przez długi czas byli pod respiratorem i tak naprawdę było czekanie, czy płuca wrócą do pracy, czy nie wrócą do pracy. W przypadku pacjentów, którzy nie mogą z powodu chorób nerwowo-mięśniowych samodzielnie oddychać, respirator staje się protezą oddechu, ale nie jest protezą życia, bo pacjent, świadomy pacjent, pacjent dorosły przeżywa bardzo to, że kiedyś pracował, utrzymywał rodzinę, a teraz nie może zrobić kompletnie niczego. Po to jest hospicjum, żeby obronić godność jego życia. Przede wszystkim obronić go przed tym potwornym, racjonalnie nie do wytłumaczenia poczuciem straty. Bo przecież ona jest. To nie jest tak, że teraz poklepiemy i powiemy, będzie dobrze. Nie będzie dobrze. Zwłaszcza w przypadku chorób postępujących, chorób nieuleczalnych, a takimi są te choroby, nie można okłamywać, mówić, będzie dobrze, wyjdzie pan z tego, zobaczysz, jeszcze będziesz tańczył. Ale też nie można powiedzieć, dobrze to już było. Trzeba rozpocząć cały proces pracy, od tego są psycholodzy, od tego jest pedagog, od tego jest duchowny w oddziale, terapeuta zajęciowy. To jest proces. Ten proces trwa w zupełnie różnym czasie u każdego z pacjentów. Niemniej to jest proces, który trzeba rozpocząć, żeby w ogóle móc zapewnić opiekę, bo będziemy to przeżywać. To jest otwarty proces, bardzo, bardzo trudny do przejścia, ale możliwy. I znowu, kiedy uda się osiągnąć proces akceptacji, bardzo trudny proces, ale kiedy pacjent jest pogodzony z tym, że jest chory, nagle się okazuje, że on w tak zacieśnionej przestrzeni swojego życia może odnaleźć szczęście. Oczywiście to jest, poza hospicjum to jest niewyobrażalne i nie mam takich słów, którymi w radio można byłoby powiedzieć, jak wygląda szczęśliwy człowiek w hospicjum. Mogę się tylko odwołać do wiary. Proszę uwierzyć, że tak jest, że ludzie przebywający w hospicjum mogą być szczęśliwi. I widzimy to z tej drugiej strony, że statystyki medyczne mówią, powinien żyć 3 miesiące. A dobrze zorganizowana opieka sprawia, że przestajemy liczyć czas, w którym pacjent jest z nami. I jest z nami, bo chce być z nami. Mamy też pacjentów, którzy nie przeszli przez etap akceptacji choroby. Nie pogodzili się z tym. I paradoksalnie najczęściej to byli pacjenci w dużo lepszym stanie niż inni. Ale odeszli, ponieważ, nie wiem, dusza nie chciała dalej pozostawać w tym ciele. To są trudne, bardzo trudne tematy i przepraszam, jeżeli gdzieś czyjaś wrażliwość została teraz naruszona. Natomiast mówiąc o życiu i śmierci, o tej granicy, no, trzeba zawsze zachować taki ogromny margines tajemnicy. Bo to jest tajemnica. Nie wiemy, dlaczego pacjent, którego parametry życiowe mogłyby się wydawać bardzo stabilne, bardzo rokujące, decyduje się odejść i umiera, pomimo wydawałoby się świetnych rokowań. A drugi pacjent, o którym moglibyśmy powiedzieć, że no jego parametry życiowe są naprawdę wskazujące na to, że on za chwilę od nas odejdzie, jest z nami. I żyje, i co więcej, wielokrotnie zaskakuje opiekunów, zaskakuje medycynę i mówi, nie będziecie sobie na mnie tutaj sprawdzać poprawności rokowań statystyki medycznej. To jest bardzo ważne, bo już abstrahując od konkretnie naszej pracy, jeżeli ktoś usłyszy diagnozę i wyczyta na przykład w przeglądarce internetowej, że z tą chorobą żyje się tyle i tyle miesięcy i on w to uwierzy, to naprawdę po tylu miesiącach odejdzie. To jest w przypadku pacjentów z nowotworami, to jest straszna pułapka dowiadywania się, ile życia mi zostało. Statystyka medyczna to jest statystyka, to jest pewna metodologia naukowa i trzeba wiedzieć, że to jest mediana, czyli że połowa pacjentów z tą chorobą żyła tyle, ale to wcale nie znaczy, że jeżeli ja mam zdiagnozowaną taką chorobę, to mi zostało tyle życia, ile jest w podręczniku, bo tu nagle się okazuje, że motywacja do walki, motywacja do dokonania pewnych zmian, czy nawet motywacja do rozliczenia się ze swoją przeszłością, do naprawienia krzywd, które gdzieś tam w życiu komuś wyrządziłem, powoduje, że ludzie żyją zupełnie dłużej niż inaczej, niż chciałaby, niż mówi statystyka medycyny. Tak? I to jest bardzo ważne, zwłaszcza w przypadku pacjentów, o których mówimy, czyli pacjentów, którzy przybywają u nas, są choroby nerwowo-mięśniowe. To jest zupełnie inna rzeczywistość, bo te procesy nowotworowe nie postępują w takim samym modelu jak w przypadku chorób nerwowo-mięśniowych. Tu trzeba naprawdę bardzo dużo pokory, żeby pracować z pacjentem i widzieć jego potrzeby, wychodzić im naprzeciw, cały czas pamiętając w tym naświetleniu podnosić jakość życia pacjenta, która naprawdę została całkowicie zniszczona przez chorobę. Jest to możliwe, ale trzeba pamiętać o tym, że bez tej pokory, bez tego, że śmierć jest częścią życia, nie możemy, może inaczej, jeżeli nie przyjmiemy, że śmierć jest naturalną częścią życia, to nie wolno podchodzić do pacjenta tak chorującego, bo zrobimy mu krzywdę, bo będziemy próbowali na siłę zrobić coś, czego może on nie chcieć. Jeżeli przyjmiemy, że jakkolwiek by to bardzo szorstko nie brzmiało, że nawet w przypadku dziecka śmierć jest naturalną częścią życia i śmierć jest akceptowalnym przez nas wydarzeniem w życiu, to wtedy nie szarpiemy, nie wyciągamy, nie rozciągamy niemiłosiernie tego życia i dopiero wtedy okazuje się, że to życie może rozkwitnąć. Nawet jeżeli to będzie kwiat jednej nocy, ale o to chodzi w opiece hospicyjnej, żebyśmy stworzyli takie warunki, że to życie się zrealizuje w pełni, nie patrząc, czy to jest odcinek bardzo króciutki, czy to jest odcinek rozciągnięty na tygodnie, miesiące czy lata.
Jeżeli chodzi o tych pacjentów, którzy są z wami właściwie od początku, to chyba trudno by tutaj było mówić o tym, że nie stworzyły się jakieś swoiste przyjaźnie.
No, przyjaźń jest częścią życia, a hospicjum jest celebracją życia. Oczywiście to są... Kiedyś właśnie Piotr, o którym wspomniałem na początku, ale to już dobrych kilka lat temu powiedział, że żadna ciocia, żaden wujek nie odwiedza go tak często jak pielęgniarka czy fizjoterapeutka z hospicjum. I to jest prawda. A z drugiej strony trzeba też pamiętać o tym, że zwłaszcza w opiece domowej my nie jesteśmy domownikami. To nie jest tak, że wbijam, kiedy mi się podoba do domu, prawda? Robię nalot, tylko nasi pracownicy mają taki zwyczaj, że przed każdą wizytą się zapowiadają.
Czyli są spodziewanymi gośćmi.
Tak, tak, to jest ważne. I chociaż te relacje są naprawdę bardzo bliskie, bardzo serdeczne i bardzo częste, to dla nas jest też bardzo ważne, żeby mieć tę świadomość, że nawet jeżeli jesteśmy częścią tej rodziny, to jesteśmy jednak w tym drugim kręgu rodzin, tej dalszej rodziny, ponieważ jednym z zadań opieki hospicyjnej jest ocalić całą rodzinę. Jeżeli trafiamy do szpitala, to naprawdę ani pielęgniarka, ani lekarz, ani ktokolwiek inny w szpitalu nie będzie się martwił tym, co się dzieje z naszymi bliskimi, jak oni to przeżywają. Zadaniem szpitala jest postawić nas na nogi. Natomiast zadaniem hospicjum jest objąć całą rodzinę swoją opieką. I w przypadku dzieci bardzo ważne będzie zwrócenie uwagi na rodzeństwo. Mnie od dłuższego czasu bardzo, ale to bardzo porusza temat rodzeństwa chorych dzieci i stanów emocjonalnych, które te dzieci przeżywają. Bo jeżeli sobie wyobrazimy, że takie zdrowe dziecko z całym swoim kolorytem emocjonalnym. Ono się może zdenerwować, ona może powiedzieć brzydkie słowo i wtedy rodzic musi, mądry rodzic musi znaleźć jakieś pedagogiczne metody nauczenia dziecka, że są pewne normy, których się trzeba trzymać, tak dalej, ułożyć to dziecko, wychować. A teraz mamy dziecko, które na przykład ma prawo przeżywać zazdrość o swoje rodzeństwo. No zazdrość nie jest emocją pożądaną w procesie wychowawczym, ale trzeba temu dziecku, zdrowemu dziecku wytłumaczyć, że ma prawo być zazdrosne. No bo jeżeli ciocia przyjeżdża dwa razy w tygodniu do chorego, a nie do niego, albo jeżeli cały rytm dobowy podporządkowany jest temu, a nie zdrowemu, to naturalną reakcją obronną będzie zazdrość i inne emocje temu towarzyszące. I trzeba powiedzieć, że to jest naturalne. Oczywiście nie możemy tego zostawić i okej, po to jest pedagog w hospicjum, żeby rozpoczynać pewną pracę, żeby też rodzicom pokazywać pewne narzędzia, co z tym robić, bo to dziecko ma prawo. Co więcej, ono ma prawo odczuwać złość, bo chory dostał więcej niż on. Nie mamy...
Bo mama jest cały czas przy tym
chorym. Na przykład, nie mamy moralnego prawa oczekiwać od 5-letniego dziecka, że zrozumie, że jego 4-letnie rodzeństwo wymaga więcej uważności, zaabsorbowania niż ono. I żeby te rodziny ocalić, to nie jest tylko kwestia rodzeństwa. Tutaj pokazuję, żeby zwrócić Państwa uwagę na to, że te zdrowe dzieci również bardzo potrzebują naszej pomocy. To nie jest tak, że one mają troszeczkę inaczej. Jeżeli jest na przykład chore dziecko z respiratorem, to ten sprzęt ma swoje alarmy, które informują o tym, że nastąpiło jakieś zagrożenie, że na przykład jest za niskie ciśnienie albo za niska saturacja krwi. Te małe dzieci, one reagują na wszystkie alarmy, które są przy sprzęcie rodzeństwa. I to nie jest tak, że teraz my będziemy oczekiwać, że to dziecko wstanie, zareaguje. Natomiast ono może przespać całą noc, ale ono żyje w takim, w takiej świadomości zagrożenia.
Tak? To jest nauka też odpowiedzialności poniekąd.
Ale nie mamy prawa oczekiwać od dziecka, czy to będzie dziecko małe, czy to będzie nastolatek, że ono będzie przejmować odpowiedzialność. Oczywiście zdecydowana większość naszych rodzin żyje w tym oswojeniu, w tej adaptacji do zupełnie innych warunków niż przeciętna. Natomiast chodzi o to, że na różnych etapach wychowania dziecko musi się też skonfrontować z tym wszystkim, co jest w nim. I po to na przykład jest cała ta opieka psychospołeczna ze strony hospicjum, bo nie możemy się skoncentrować tylko i wyłącznie na stanie medycznym chorego, którym się zajmujemy, ale musimy zobaczyć całe funkcjonowanie rodziny, bo nie da się osiągnąć odpowiednich celów medycznych, nie zwracając uwagi na to, że ten pacjent, czy to będzie dziecko, czy dorosły, żyje w rodzinie. I od funkcjonowania tej rodziny tak naprawdę zależy jakość jego życia. Jeśli spojrzymy na to, że część rodzin rozpada się, małżeństwa się rozpadają, no bo ktoś nie wytrzymuje. Nie mamy prawa tego oceniać.
Czy to nie jest często tak, że to mamy zostają
najczęściej
z całym
tak.
bagażem?
Najczęściej tak. Znam tylko jedną sytuację odwrotną, że to tato został z chorym dzieckiem. Natomiast po pierwsze, nie mamy moralnego prawa oceniać. Po drugie, musimy zrobić wszystko, żeby to w jakikolwiek sposób znowu sprotezować czymś. Ja nadużywam słowa proteza, ale myślę, że żyjemy już w takim społeczeństwie, które się przyzwyczaiło do tego, że nie patrzymy na coś przez pryzmat kalectwa, tylko przez pryzmat pewnej substytucji, że można z tym żyć. Oczywiście rozpad rodziny w żaden sposób nie jest stanem chcianym i to zawsze jest tragedia. Natomiast w pierwszej kolejności robimy wszystko, żeby do tego nie doszło. Mając też świadomość tego, że nie mamy wpływu na wszystko, a przede wszystkim nie mamy wpływu na wolność człowieka i decyzje, które podejmuje w swojej wolności. Natomiast bardzo chcielibyśmy, żeby wszystkie rodziny były kompletne, żeby były całe. Nie zawsze to jest możliwe, dlatego też te 5 lat temu powstał ośrodek na Łupkowej, bo i takie sytuacje mają miejsce, że nagle okazuje się, że nie ma kto sprawować opieki. W przypadku dziecka to jest to może mniejszym problemem, bo zawsze jednak ktoś jest do opieki, ale jeżeli sobie pomyślimy o dziecku, które dorosło i nadal jest całkowicie zależne od swoich rodziców, a rodzice posunęli się w latach, zdrowia ubyło, wtedy naprawdę rodzą się bardzo poważne problemy, kto ma zająć się tym chorym. Myślę, że Państwo już niejednokrotnie słyszeli takie stwierdzenia z dorosłych opiekunów najciężej chorych pacjentów, że oni się modlą się o to, żeby ich dziecko umarło przed nimi. To znaczy, żeby to dziecko, które jest całkowicie zależne od ich opieki, nie musiało doświadczać tego, że zostaje samo. To jest ogromny problem społeczny. Jeżeli weźmiemy pod uwagę starzejące się społeczeństwo, niewydolność pewnych mechanizmów opieki społecznej, to naprawdę musimy mieć świadomość tego, że nawet taki ośrodek na Łupkowej nie rozwiąże wszystkich problemów, wręcz przeciwnie, będzie pokazywał, że tych problemów będzie coraz więcej w naszym społeczeństwie, które, czy tego chcemy, czy tego nie chcemy, niestety jest społeczeństwem coraz bardziej się starzejącym.
Panie Jarosławie, tworzycie niezwykłą wspólnotę i tych pacjentów, i ich rodzin, i opiekunów, na których składają się przecież nie tylko medycy, ale tak jak pan powiedział, i psychologowie, i psychoterapeuci, jest duchowny i są wolontariusze.
Wolontariat to jest...
Zostać wolontariuszem w takim miejscu, no, to jest wyzwanie.
I znowu trzeba powiedzieć to słowo, które nie powinno padać już z naszych ust na naszej antenie, ale ile nam te dwa ostatnie lata odebrały choćby w działalności wolontariatu. W czasie najwyższych fal pandemii nawet wolontariat musiał być
wstrzymany.
Mhm. Tak, to znaczy i odwiedziny w ośrodku stacjonarnym były niemożliwe, ale nawet w warunkach domowych, bo wolontariat ma kilka różnych swoich wymiarów, jest taki wolontariat medyczny, w cudzysłowie medyczny, to znaczy to nie są medycy, tylko towarzyszą pacjentowi, ale tam na Łupkowej, przez czytanie, rozmowy, po prostu bycie razem.
Tacy opiekunowie może
tak,
bardziej.
Ale też nie ponoszą odpowiedzialności za opiekę, w takim sensie, że nie wykonują żadnych świadczeń pielęgnacyjnych, opiekuńczych, tylko po prostu są. To jest taki wolontariat obecności, to jest najważniejsze, bo w przypadku osób, które chorują przewlekle, przede wszystkim trzeba w jakiś sposób dać swój czas, swoją obecność,
wypełnić
swoją uważność.
Mhm.
Nawet ten wolontariat musiał być ze względu na panujące warunki sanitarne zawieszony. To jest straszne. Ale też ten wolontariat domowy, czyli wolontariusz, który przychodzi do rodziny, żeby bawić się z dzieckiem, spędzić z nim czas, pośmiać się, powygłupiać, też musiał być zawieszony ze względu na wytyczne dotyczące bezpieczeństwa sanitarnego. Ja naprawdę wierzę w to, że my zapomnimy o tym słowie i naprawdę przestaniemy go używać.
Ale już teraz wolontariusze wrócili?
Powoli wracamy już na oddział. Wolontariat wrócił do domu, wolontariat wrócił. Z wolontariatem akcyjnym jest jeszcze inaczej. Wolontariusze akcyjni to są ci wolontariusze, którzy nie pracują z pacjentem, tylko pracują na rzecz organizacji, żeby na przykład roznosić ulotki, plakaty porozklejać. Wybicie z pewnego rytmu formacyjnego, z pewnych spotkań też spowodowało, że trudniej teraz poprosić wolontariuszy o pomoc. Oczywiście oni są i działają, ale w roku 2021 i w roku 2020 de facto nie było naboru nowych wolontariuszy, bo...
Nie było takiej możliwości.
Nie było takiej możliwości, dlatego naprawdę... Ostatni raz odczarowuję to słowo. Nie chcemy myśleć o jakichkolwiek...
Gdyby ktoś miał odwagę was i waszych pacjentów wspierać, to czekacie jeszcze wciąż na wolontariuszy?
Czekamy, oczywiście, że czekamy i teraz inaczej to będzie wyglądało w przypadku młodzieży, która powinna być głównym motorem działań wolontariatu. Inaczej to będzie wyglądało w przypadku osób dojrzałych i jeszcze inaczej będzie wyglądało w przypadku dzieci. Zacznę od dorosłych. Bardzo potrzebujemy wolontariuszy w oddziale stacjonarnym, więc jeżeli ktoś jest osobą pełnoletnią, jeżeli potrafi tak ułożyć swój czas, żeby wygospodarować godzinę, dwie w tygodniu na spotkanie, ważna jest pewna regularność, to my oczywiście bierzemy na siebie przygotowanie. Nikt z ulicy bez przygotowania nie wejdzie do pacjenta, żeby być wolontariuszem. Natomiast przygotowanie wolontariatu odbywa się indywidualnie. W przypadku wolontariatu domowego jest to jeszcze bardziej skomplikowany proces, ale w dużej mierze również odbywa się indywidualnie. Natomiast wolontariat akcyjny miał charakter grupowy, ma charakter grupowy i taki charakter będzie miał. Tutaj prosimy o cierpliwość, ale dzwońcie, zapisujmy się, twórzmy grupę, będziemy działać, będziemy przede wszystkim w jakimś tam kontakcie, to jest ważne. Wierzymy głęboko w to, że już teraz nie zaczniemy nowego naboru, to już przełożyliśmy na wrzesień, natomiast z tymi wolontariuszami, z którymi udało nam się pracować dotychczas, będziemy się spotykać już niedługo, piknik rodzinny, więc będzie trzeba trochę przygotować prezentów, trochę będzie trzeba przygotować tych atrakcji na piknik, więc podziałamy. Natomiast nowych wolontariuszy prosimy o czujność, o taką uważność ucha, zaglądanie na Facebooka, zaglądanie na naszą stronę, bo prawdopodobnie już we wrześniu, już po wakacjach rozpoczniemy nową rekrutację wolontariatu akcyjnego.
Wasze motto to nieprawda, że już więcej nie można zrobić. Myślę, że potwierdził pan te słowa w naszej dzisiejszej rozmowie.
Myślę, że najbardziej te słowa potwierdzi wizyta na Łupkowej. Jeżeli ktoś nie dowierza, bardzo proszę przyjechać na Łupkową 1 i zobaczyć. To jest też miejsce, które jest zapisem ofiarności ludzi, tego jak cudowne rzeczy mogą powstawać z 1% podatku, ale to też jest miejsce wyzwanie, które pokazuje, możesz się zaangażować i naprawdę zmienić czyjeś życie.
1% to już może być trochę późno, natomiast zawsze można wasze hospicjum wesprzeć także finansowo.
Tak, poza 1% oczywiście zawsze są potrzebne środki na działalność, darowizny, poświęcony czas. Warto o tym pomyśleć, pomagajmy przez cały rok, nie tylko od święta, czy kiedy nam ktoś przypomni, sami pamiętajmy.
Pamiętajmy, bardzo dziękuję. Jarosław Maćkiewicz ze Stowarzyszenia Łódzkie Hospicjum dla Dzieci Łupkowa był naszym gościem dzisiaj.
Bardzo dziękuję. Państwu dziękuję.
Dobrej nocy.
Dobranoc.